Tytuł tygodnia.
Bronisław Wilczstein. Cienie moich czasów. Wydawnictwo Zysk i Spółka.
Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Zwykle, gdy prezentuje się sylwetkę Bronisława Wilczstaina, akcentuje się jego społeczne role, role dziennikarza, publicysta albo szefa instytucji medialnych, którym bywał. Wyżej wymienione role są oczywiście ważne, ale chyba dla samego Wilczstaina nie najważniejsze. Jest on przede wszystkim pisarzem. Uprawianie literatury traktuje jako proces poznawczy rzeczywistości. Cienie moich czasów to najbardziej biograficzna książka Wilczstaina. Jest to rodzaj podróży przez życie za sprawą swobodnej narracji, w której przeplatają się różne czasy z życia pisarza. Tu nie ma chronologii. Narrację prowadzi żywioł pamięci.
Czyta Piotr Maciejewski.
Opisanie mojego życia sens może mieć dlatego, że dzieliłem przesądy i szaleństwa swojego wieku. Wychodząc z dzieciństwa, uwierzyłem w utopię, możliwość stworzenia doskonałego ładu na ziemi. Więcej, uznałem, że jedynie absolutyzm moralny jest na miarę naszej godności. Jakikolwiek kompromis z rzeczywistością wydawał mi się niedopuszczalny. Domagałem się nie mniej niż powszechnego zbawienia. Tu i teraz, tej gnostyckiej pokusie, która nawiedza ludzkość prawie od początków znanych nam cywilizacji, towarzyszyć musi wyjątkowo wyostrzone poczucie ułomności i zła. Imię doskonałości przyszłego, świat obecny, a więc istniejący, wydawać się musi szczególnie ohydny, plugawy i nie do przyjęcia. Jego akceptacja staje się zbrodnią i wszystko okazuje się dobre do jego obalenia. To rewolucyjna postawa. Gnostycyzm zakłada, że świat stworzony został przez złego demiurga. Człowiek został w nim uwięziony, ale w jego ciele, w całym jego materialnym plugastwie, zamknięta została iskra boskości, dziedzictwo prawdziwego Stwórcy, Boga, który wycofał się z naszego uniwersum. Gnosis, wiedza, która pozwala na samozbawienie, pochodzi właśnie z tego źródła, z nieprzystającego do więzienia ziemskiej materii, Bożego pierwiastka w człowieku. Enneadach Plotyna znajduje się mały traktat wymierzony w gnostyków. Mimo że twórca neoplatonizmu żywi pogardę do materii, uniwersalny porządek jest dla niego oczywisty. Sama idea kosmosu oznacza przecież ład. Brutalne odrzucenie istniejącego uniwersum przez gnostyków wywołuje jego oburzenie. Dla Plotyna skandalem jest, że jako bliźniego traktują oni najnędzniejszego z ludzi, a odrazę żywią do wspaniałych gwiazd, źródeł światła. Ta konfrontacja wydaje się ciekawa i sugeruje przyszłe trajektorie idei. Ci, którzy kwestionują obowiązującą moralność, muszą odrzucać porządek rzeczywistości, a w konsekwencji rzeczywistość samą. Staje się ona wyłącznie naszą projekcją, materią, z której jesteśmy w stanie formować dowolne kształty. Ten typ myślenia zdominował teraźniejszość. Oświeceniowe i pooświeceniowe gnozy zmaterializowały ją i spolityzowały. Zaproponowały zbawienie kolektywne. Złą materię zastąpiła zła cywilizacja, ale mechanizm pozostał ten sam. Efektem była rewolucyjna gorączka, impuls zniszczenia świata istniejącego w imię przyszłego. Apokaliptyczno-genezyjskie rojenie tych, którzy uznali, że człowiek zastąpi Boga, a precyzyjniej, że to właśnie oni przejmą boską rolę. Dobrze rozumiem ów pożar umysłu, gdyż przeżywałem go w młodości i pamiętam doskonale. Może zresztą nie uwolniłem się od niego do końca? Czy owa chora namiętność, pycha wyrastała z poczucia nieszczęścia, w jakim pogrążony byłem, zwłaszcza w dzieciństwie? Choroba matki odbierała mi ojca, wypełniała dom przerażeniem i nieszczęściem. Moją samotność potęgowało to, że w Przemyślu żyłem w odosobnieniu. Mieszkałem w szpitalu wojskowym. Osobny, bez podwórkowego środowiska i jego socjalizującego wpływu. Dołączało się do tego wcześniejsze dojrzewanie, poczucie obcości i nieprzystawalności do rówieśniczego towarzystwa, a jednocześnie pragnienie zaistnienia w nim i dominacji. Te przypadłości, które były drugą stroną moich przewag, powinny być tonowane przez relacje z ojcem. Ograniczała je choroba matki. To ona pętała ojca. Dokładała się do brzemienia losu, które dzielił z całym narodem wybranym. Na nigdy niemieniony koszmar wojny nakładało się nieszczęście najbliższej mu osoby, jego żony, które ona usiłowała przerzucić na niego. Pomimo niezwykle intensywnego i odwzajemnionego uczucia, jak żywił do mnie, nie do końca potrafił wyjść z zamknięcia, które zbudował wokół siebie. W dymie papierosów, w tężejącej aurze smutku, patrzył w sobie tylko dostępnym kierunku, a choroba matki wymagała jego stałego zaangażowania. Umarł już w Krakowie, kiedy miałem 16 lat. Bardzo go wtedy potrzebowałem. Jeszcze wiele lat później nagłe poczucie jego braku, ból utraty, przyprawiały mnie o rozpacz. Miałem 18 lat, kiedy po raz pierwszy wyruszyłem autostopem przez Polskę. Na początku z kolegą, potem jeszcze z dwoma innymi, stworzyliśmy małą grupkę, która jednak szybko zaczęła mnie ograniczać i przeszkadzać. Oderwałem się od nich i jeździłem już samotnie. W wielogodzinnym oczekiwaniu przy pustej szosie, w miejscach bez ludzi, widmo ojca czyhało na mnie. Tak bardzo brakowało mi rozmów z nim, tak potrzebowałem jego perspektywy, że wtedy, już 18-letni, kiedy nikt nie widział, potrafiłem się rozpłakać, gdy jego nieobecność nabrała intensywności i stała się nie do zniesienia. Teraz myśli o nim znów nawiedzają mnie częściej i są bardziej wyraziste. Chociaż na różne sposoby towarzyszył mi zawsze. Dziś próbuję wyobrazić sobie nasze już rówieśnicze spotkania. Wyobraźnia zawodzi. A przecież, mimo że odszedł tak wcześnie, a nasze kontakty były ograniczone domowymi warunkami, zostawił mi bardzo dużo. Kiedyś z kilkuletnią naiwnością zapytałem go, co jest najważniejsze w życiu? Odpowiedział prawie bez zastanowienia. Najważniejsze, abyśmy, kiedy patrzymy na swoje życie, nie wstydzili się za bardzo. Było to dla mnie jak objawienie. I takie pozostało. Moje pokolenie było w większości spadkobiercą wojny. Nasze dzieciństwo zdominowały wojenne wspomnienia rodziców i ich traumy, które wykorzystywała komunistyczna propaganda. Wojenne wątki wypełniały ówczesną masową kulturę. W podwórkowych zabawach występowali dobrzy i Niemcy. W moim przypadku, a pewnie znowu nie jest on odosobniony, równie poważne znaczenie miały doświadczenia czasu wojny, które nie zostały wypowiedziane, gdyż nie nadawały się do odsłonięcia. To było dużo później, już w Paryżu. Najwspanialszy szef, jakiego miałem w życiu, a miałem ich wielu, czyli dyrektor paryskiego biura Radia Wolna Europa, Maciej Morawski, przeszliśmy na ty dopiero w Polsce, wiele razy opowiadał mi swoje doświadczenia wojenne. W czasie powstania wraz z matką znalazł się w Warszawie. Miał wtedy 15 lat. Jego warszawski dom został zajęty przez brygadę Kamińskiego. O powstaniu opowiadał mi wiele razy. Nie znosił go, ale z jego relacji wynikało, że on i matka wyszli z kataklizmu bez szwanku. Dopiero po kilku latach naszej znajomości jego wspomnienia o tamtych czasach nabrały bardziej osobistego tonu. Mówił, że nie jest pewny tego, co działo się z nimi, ale w kolejnych przywoływanych przez niego scenach ujawniały się rzeczy straszne, które bezpośrednio dotknęły jego i jego matkę. Groza tego doświadczenia powodowała, że w jego opowieści jawiło się ono jako koszmar, w którym nie sposób odróżnić lęków od rzeczywistości. Te nienazwane wypadki naznaczały także życie naszej rodziny. Ich zawartości mogłem się tylko częściowo domyślać. Nocne koszmary matki, z których długo nie mogła się wybudzić pomimo zabiegów ojca, wspomaganych spontanicznie przez siostrę i mnie. Na zawsze pozostanie mi jej krzyk i nieprzytomne opowieści przed obudzeniem. W pamięć wrył mi się początek przerażającej historii. To było w środku nocy. Matka, która nie dawała się obudzić, krzyczała, że Niemcy rozpalili ogniska. Wiedziałem, że zaraz zacznie się coś strasznego. Kojarzyłem to z tym, co opowiadała wcześniej. Gestapowcy torturowali jej przyjaciół z AK. Obwozili ich po okolicy i pokazywali miejscowym, dopóki ich nie zamęczyli. Bronisław Wilsztajn. Cienie moich czasów. Wydawnictwo Zysk i Spółka.